Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. W naszym studiu gościmy dziś panią Małgorzatę Sagan, poetkę i publicystkę znaną Państwu m.in. z łamów naszego dziennika, miesięcznika Wychowawca i kwartalnika Cywilizacja. Pani Małgorzata jest także nauczycielem języka polskiego, doradcą metodycznym oraz egzaminatorem gimnazjalnym i maturalnym. Pani Małgorzato, okazją do naszego spotkania jest Pani piękna książeczka Bartymeusz i inni, która kilka tygodni temu ukazała się na księgarskich półkach. Jakie znaczenie ma dla Pani wydanie tomiku poetyckiego w kontekście tak dużej aktywności zawodowej i publicystycznej?
Jestem nauczycielem, polonistą i wydanie tomiku poezji wyrasta z mojego osobistego, bardzo osobistego doświadczenia spotkania Jezusa Chrystusa. I to spotkanie, będące bardzo takim wewnętrznym doświadczeniem wiary, potwierdziło i umocniło wybór, którego dokonałam wiele lat temu, a który był związany z podjętą wówczas i realizowaną ciągle misją w pracy nauczyciela polonisty. Moją taką naczelną zasadą w pracy zawodowej, nauczycielskiej jest taka postawa, aby kochać i wymagać. Wymagać właśnie dlatego, że kocham moich uczniów. I ta dewiza się sprawdziła. Im więcej wymagam uczniów, moi uczniowie rozumieją, że wymagam dlatego, że ich kocham, tym oni z większym zrozumieniem przyjmują moje wymagania. I doświadczając wiary, w której się urodziłam, w której wychowali mnie rodzice, stwierdzam, że tylko Jezus Chrystus, którego traktujemy w sposób osobowy, daje każdemu człowiekowi, a w szczególności nauczycielowi, którego praca jest trudna, daje siłę niewyczerpaną. Wiele się mówi o tak zwanym wypaleniu zawodowym w tej pracy, wypaleniu dydaktycznym i wychowawczym. Ja, mając za sobą ponad 25 lat pracy zawodowej, ciągle czuję się tak, jakbym ją dopiero zaczynała, z takim samym entuzjazmem, zaangażowaniem. I sama ze zdumieniem stwierdzam, że tej siły mi raczej przybywa niż ubywa. Zawdzięczam to Jezusowi Chrystusowi, który jest moim Bogiem, ale jest konkretną osobą, którą w swoim życiu spotkałam. Oczywiście poprzez sakramenty, oczywiście w Kościele katolickim, ale w moim życiu nastąpiło realne spotkanie Jezusa Chrystusa. Mówiąc realne, mam na myśli realne doświadczenie wiary. I zapisem, owocem tego spotkania są teksty, które ja sama umownie nazywam wierszami. Tomik poetycki Bartymeusz i inni stanowi wybór 37 utworów poetyckich spośród wielu, które już napisałam.
Skąd tytuł tego tomiku?
Tytuł nie jest przypadkowy. Bartymeusz i inni. Te 37 utworów, jest to propozycja do spaceru poprzez wersety Ewangelii. Pierwszy tekst w tym tomiku, zatytułowany Zamiast odpowiedzi, opowiada o tym, jak Pan Jezus pozostał w świątyni, a Maryja i Józef go szukali. A ostatni tekst dotyczy zesłania Ducha Świętego. Pomiędzy tymi utworami pojawiają się teksty, których bohaterami są bardzo różne postacie. I wśród nich jest Bartymeusz. Dlaczego właśnie Bartymeusz? A ci pozostali, tak ważni jak Piotr apostoł, Jan Chrzciciel, Tomasz apostoł, ale także Nikodem, również ten uczony w piśmie, który pytał Pana Jezusa o przekazanie miłości. Dlaczego wyróżniłam właśnie Bartymeusza, a ci to są właśnie ci inni? Bartymeusz to jest ten niewidomy, którego Pan Jezus uzdrowił u bram Jerycha. Ale Pan Jezus uzdrowił wielu niewidomych, wielu chromych, wielu trędowatych. Przy Bartymeuszu jednak ewangelista zwrócił uwagę na pewien detal, pewien szczegół. Jemu właśnie poświęcony jest wiersz pod tytułem Płaszcz. I ten tytułowy płaszcz ma ogromne znaczenie. Otóż kiedy Bartymeusz wołał Jezusie Synu Dawida, a tłum go odpychał, Bartymeusz jednak się domagał, aby Pan Jezus zwrócił na niego uwagę i kiedy mu pozwolono przyjść do Jezusa, Bartymeusz wstaje, idzie i zostawia swój płaszcz. Dlaczego ten płaszcz jest istotny? Bo to stanowiło okrycie. Brak tego płaszcza spowodowałby, że chłód najbliższej nocy by go zabił. Bartymeusz jednak zostawia płaszcz. Ciągle jest niewidomy, jest ślepy, idzie do Jezusa i tutaj objawia swą wiarę, ślepą wiarę, ponieważ on już wie, że gdy wróci od Jezusa, wróci już ze światłem w oczach i z łatwością odszuka ten swój płaszcz, który gdyby zginął i gdyby Bartymeusz zwątpił, że Jezus go nie uzdrowi, to pewnie pozostałby bez jedynego dobra materialnego, które posiadał. I w tej sytuacji wszyscy inni, z Piotrem apostołem na czele, z Tomaszem apostołem, z Nikodemem, to są ci inni. Oni wszyscy spotkali Jezusa Chrystusa, ale ten moment wiary Bartymeusza był dla mnie szczególnie istotny.
Chciałam zapytać, dlaczego warto współczesnemu człowiekowi opowiadać Biblię? Ale już po tej wypowiedzi zrozumiałam. Chodzi o to, żeby dzieląc się wiarą, pozwolić mu zobaczyć te znane przypowieści, znane momenty w nowy sposób. I to jakby odświeża to spojrzenie i także pozwala nam zrozumieć to, co w jakimś stopniu było zakryte. No właśnie, czy Pismo Święte pozostaje jeszcze nieodkryte, czy Panią coś jeszcze zachwyca, zastanawia, zaciekawia?
Zachwyca i zastanawia nieustannie. Aczkolwiek jeszcze w okresie studiów przeczytałam wiele książek z egzegezy Pisma Świętego. I każda taka książka była dla mnie odkrywcza, powodowała, że sięgałam po następną. Te książki spełniły taką funkcję poznawczą w moim życiu. Czyli dowiadywałam się bardzo wiele o Słowie Bożym na gruncie naukowym. Dopiero jednak osobiste doświadczenie wiary, czyli spotkanie Jezusa Chrystusa również przez pryzmat postaci, które w Bartymeuszu i innych się pojawiają. Maria Magdalena, również sama Matka Boża, Najświętsza Panna Maryja, bogaty młodzieniec, ale to są także tacy ludzie jak Maria, Marta i Łazarz, nazywam ich takim ewangelicznym rodzeństwem, ale to są także bohaterowie niektórych przypowieści, na przykład panny roztropne i nierozsądne. To jest nawet Piłat. A więc te wszystkie postaci są takim lustrem, przez które ja spotykam się i poznaję Jezusa Chrystusa. Wchodzę niejako w ich rolę i patrząc z perspektywy współczesnego człowieka, rozważam, co ja bym zrobiła. A zatem przyglądanie się poszczególnym przypowieściom, zdarzeniom, wchodzę w nie i dzieje się to w przestrzeni modlitwy. I właśnie owocem takiego rozmyślania, medytacji, po prostu modlitwy, ale modlitwy, w której Jezus jest osobą, nie jest jakimś abstraktem, tylko jest kimś bardzo realnym. I właśnie z takich doświadczeń modlitewnych zrodziły się te utwory. Opublikowałam te teksty niejako z radości przeżywania wiary i zapragnęłam podzielić się z moimi czytelnikami, dając im niejako z obfitości swojego serca i mówiąc językiem serca, po prostu językiem serca.
Okładka książki wyróżnia się spośród wielu innych, spoglądają z niej ogromne oczy Maryi, zdające się prześwietlać nas do głębi duszy. Skąd pomysł takiej właśnie okładki?
Mówiąc szczerze, myślałam, że wydawca zaproponuje mi coś innego. Byłam zdumiona, że zaproponował mi fragment ikony Matki Bożej Włodzimierskiej w różnych ujęciach. Wydawca zapewniał mnie, że to będzie dobry wybór i rzeczywiście chyba miał rację, dlatego że po promocji książki okazało się, że okładka bardzo podobała się czytelnikom, ludziom, którzy nabyli tę książkę, a pewna dynamika zdarzeń spowodowała, że Najświętsza Panna Maryja, której oczy są wydobyte z fragmentu tej ikony, stała się szczególną patronką tomiku Bartymeusz i inni. Tekst zamiast odpowiedzi, otwierający tomik, jest poświęcony głównie Matce Bożej i świętemu Józefowi. To jest o tym, kiedy Pan Jezus zagubił się w świątyni, ale tekst opowiada, to odnalezienie Pana Jezusa jest finałem, natomiast cały tekst opowiada o tym, co mogła czuć Najświętsza Panna Maryja, co czuł Józef, kiedy szukali aż 3 dni. Kiedy na modlitwie właśnie uświadomiłam sobie, że to były aż 3 dni i zaczęłam się zastanawiać, co ta kobieta, Najświętsza Panna Maryja, co ona czuła, kiedy zobaczyła, że nie ma jej jedynego dziecka. Ponadto jest jeszcze jeden tekst pod tytułem Więcej niż Salomon, taki to jest tytuł, poświęcony Matce Bożej. To jest o weselu w Kanie Galilejskiej. I wiemy, że tam kluczową rolę odegrała Najświętsza Panna Maryja. I jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć, podkreślić w sposób szczególny tekst pod tytułem Iluminacja. Otóż Ewangelie nie przekazują nam żadnej informacji o tym, czy Pan Jezus po zmartwychwstaniu poszedł do swojej matki. Wiemy o tym z pewnej tradycji, z takiego przekonania, że nie mogło być inaczej. Ona, która współcierpiała, którą nazywamy współodkupicielką, nie mogła nie być tą osobą, do której Jezus poszedł. Rozważałam, modliłam się, próbując sobie wyobrazić, jak to mogło być. I chciałabym powiedzieć, że to było jedno z najsilniejszych moich doświadczeń duchowych. Ilekroć ten swój własny tekst czytam, doświadczam tych samych wzruszeń, dlatego że ten tekst wyrósł z tamtego doświadczenia spotkania z Matką Bożą wtedy, kiedy Matka Boża spotyka się z Panem Jezusem. Jest to Jezus zmartwychwstały. Zatem ten tekst polecam szczególnie.
Pani Małgorzato, w naszej audycji przekonujemy, dlaczego warto czytać. Jakie wskazówki Pani, nie tylko jako poetka, ale także nauczycielka, polonista, miałaby dla rodziców i wychowawców? Dlaczego warto zachęcać dzieci do czytania? Dlaczego warto obdarzać je książkami?
Tylko czytanie, a więc kontakt ze słowem, powoduje, że młody człowiek, dziecko, nastolatek, młodzieniec, również dorosły, rozwija się intelektualnie, rozwija się jego wyobraźnia, rozwijają się zasoby leksykalne. Jeżeli dziecko w pewnym momencie przestanie czytać albo w ogóle nie wyniesie z domu nawyku czytania, a wiadomo, że miłość do książek wynosimy z domu, jeżeli zatem młody człowiek nie wyniesie takiego nawyku, nie ma zwyczaju czytania, jego zasoby leksykalne się nie rozwiną. Dziecko, młody człowiek nie będzie umiał wyrażać swoich emocji, nazywać uczuć, nazywać tego, co czuje, jeżeli nie znajdzie odpowiednich słów. Będzie to skutkowało w taki sposób, że trudno będzie się w pewnym momencie rodzicom z dzieckiem porozumieć. Rodzice na przykład będą widzieli, że jest jakiś problem, ale dziecko nie będzie chciało o tym powiedzieć nie dlatego, że nie chce, tylko nie potrafi, nie znajduje odpowiednich słów. Rozwijanie czytelnictwa zaczyna się w domu, ale nie na takiej zasadzie polegającej na tym, że rodzice nakazują czytaj. Nawet rodzice mogą przypilnować, aby dziecko czytało tak zwane lektury szkolne. Jeżeli jednak dziecko nie widzi czytających rodziców, czytającej babci, dziadka czy kogokolwiek z rodziny, to nigdy tego nie będzie robiło, nie będzie czytało. Czasem rodzice w czasie konsultacji z nauczycielami mówią tak, kiedy nauczyciel mówi, że nie lubi czytać i rodzic często tłumaczy się w ten sposób. Ja też nigdy nie czytałem, bo ja też nie lubiłem, to pewnie ma to po mnie. No i to jest prawda. Tak, jeżeli rodzic nie ma takiego nawyku czytania, no to dziecko, które jest naśladowcą, naśladuje dorosłych ze swojego otoczenia, na tym polega przecież ta pierwsza faza rozwoju, a więc jeżeli dziecko nie ma czego naśladować, nie ma, nie widzi czytających dorosłych albo starszego rodzeństwa, to no takiego nawyku nie nabędzie. Ponadto czytanie powoduje, że dziecko ma kontakt nie tylko z leksyką języka polskiego, dobrą leksyką, dlatego chcemy polecać książki dobre.
Zwróciła Pani uwagę na ważną rzecz, a mianowicie na tak poziom językowy współczesnych książek. Tutaj też obserwujemy, że często te kryteria są bardzo niskie, jeżeli chodzi o literaturę dla dzieci, dla młodzieży, szczególnie tłumaczenia są często bardzo słabe. Już wiemy, że książka Pani Bartymeusz i inni mogłaby być dla takiego starszego gimnazjalisty czy licealisty, ale jakie książki mogłaby Pani wskazać jako naprawdę godne polecenia dla młodszych dzieci?
W sposób szczególny chciałabym polecić książki Zofii Kossak. To jedna z najlepszych pisarek drugiej połowy XX wieku. I tutaj książka, którą warto polecić rodzicom do kupienia dzieciom, to jest cudowna, przepiękna, urocza książka Kłopoty Kacperka Góreckiego-Skrzata. Jest to piękna książeczka dla dzieci, przy czym może warto by było, aby tę książeczkę może najpierw czytać dziecku, a potem, żeby dziecko zaczynało samodzielnie. Inną wartościową powieścią Zofii Kossak, która powstała na początku lat 30., jest książka pod tytułem To psy i lupus. Piękna opowieść o przyjaźni z punktu widzenia psa. Gorąco polecam. Dziecko, nawet nastolatek już, może się tam wiele nauczyć o przyjaźni, o wierności, o byciu razem, o poświęcaniu się dla innych, o ofierze. Przy czym w tej powieści w sposób wyrazisty ukazany jest tak zwany czarny charakter. Niektórzy mówią, że to źle, że to jest takie ujęcie baśniowe, czarny charakter, dobry charakter. To jest taki stereotyp. Moim zdaniem nie. Właśnie bardzo dobrze Zofia Kossak bardzo wyraziście ukazała taki czarny charakter i myślę, że dziś jest to szczególnie potrzebne, kiedy mamy do czynienia z takim relatywizmem moralnym i zamazaniem granicy, wyraźnej granicy między dobrem a złem, a młodzi ludzie, dorastające dzieci, to jest to 12-13 lat, potem ten wiek nastoletni, bardzo tego potrzebują. Wyraźnego oddzielenia dobra i zła i aby dorośli w ich otoczeniu jasno się opowiedzieli.
To jest taka właściwie powieść drogi, trochę powieść sensacyjna dla dzieci, ten To psi i lupus. Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata też mają taki posmak dramatyzmu i takiej sensacji właściwie. Jest to książka przygodowa. Te książki miały pecha, ponieważ kupujemy dzieciom książki, które znamy. Tu nastąpiła przerwa pokoleniowa, właśnie władze komunistyczne nie pozwalały tych książek wydać, nie było jej na półkach obecnych 50-40-latków, więc jest jakaś luka. Nie wiedzą, że te książki są, że są dobre, a naprawdę powodzi tych różnych, często bardzo słabych książek, te naprawdę są godne uwagi.
Tak jest. Tak jest. Wiemy też, że właśnie powieść To psy i lupus była nawet ocenzurowana, bodajże w latach 50. Dlatego gorąco polecamy. Warto sięgnąć po powieści Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata i To psy i lupus Zofii Kossa.
Bardzo często nasi słuchacze pytają o książki, które mogłyby pomóc, szczególnie młodym rodzicom, w ich wychowawczym trudzie. Wśród naszych mistrzów wskazujemy postać ojca Jacka Woronieckiego. Czy pani jako pedagog i wychowawca korzysta z jego dzieł?
Tak. W sposób szczególny przydatna jest w pracy nauczyciela wychowawcy książka ojca Jacka Woronieckiego Katolicka etyka wychowawcza. Kardynał August Chląd powiedział kiedyś o ojcu Woronieckim, kierując tę wypowiedź zarówno do osób duchownych, jak i świeckich, powiedział tak: to najjaśniejsza głowa, jaką posiadamy. I myślę, że od tamtych czasów nic się nie zmieniło. W zakresie etyki i wychowania rzeczywiście można sięgać po pisma ojca Jacka Woronieckiego.
To nie tylko katolicka etyka wychowawcza, ale także takie tytuły jak W szkole wychowania czy Macierzyńskie serce Maryi.
Ojciec Jacek Woroniecki miał taką bardzo prostą, klarownie wyeksponowaną ideę. Jeżeli etyka podaje pewien ideał, pewien wzorzec, to pedagogika jest po to, aby pokazać drogę do realizacji tego ideału. Ponadto ojciec Woroniecki podkreślał, że celem wychowania jest kształtowanie charakteru, wykształcenie takich sprawności, takich dyspozycji w człowieku młodym, a nawet już w okresie samodzielności, takiej dojrzałej samodzielności, ważne jest wykształcenie takich cech i dyspozycji, które pomagają funkcjonowaniu w życiu dorosłym, ponieważ zmieniamy się, tak? A więc ciągle potrzebne jest najpierw wychowanie, a potem samowychowanie. I ważne jest także poprawne ukształtowanie sumienia. Dlatego ojciec Woroniecki podkreślał rolę tekstów hagiograficznych, czyli pokazujących konkretne przykłady świętych. Dlaczego świętych? No święty to jest ten człowiek, który pomimo różnych własnych niedoskonałości jednak uczynił pewne arcydzieło ze swojego życia. Nie dlatego, że on nie miał wad, był jakimś takim monolitem zamkniętym w sobie, doskonałym. Każdy człowiek ma wady i zalety i dążenie do świętości polega na eliminowaniu wad i eksponowaniu zalet. I ojciec Woroniecki mówi, jak to robić, jak kształtować charakter. Co jest jeszcze ważne w pismach ojca Woronieckiego, w tej katolickiej etyce wychowawczej i innych, ważne jest to, że jego myśl jak gdyby troszeczkę idzie pod prąd obecnym nurtom pedagogicznym. Dlaczego? Obecnie w pedagogice podkreśla się, eksponuje się tak zwane normy etyczne. Normy wychowawcze. Czyli należy młodym ludziom mówić o świecie wartości, są jakieś wartości, są pewne zasady postępowania, normy i te normy należy stosować. Ale chodzi o to, że młodzi ludzie wiedzą o tym, że są jakieś wartości i te normy nawet znają i co więcej, oni nawet chcą te normy stosować, tylko tego nie potrafią. Dlaczego nie potrafią? Bo nie mają ukształtowanej wewnętrznej siły, wewnętrznych dyspozycji, czyli charakteru, aby podjąć trud stosowania tych norm, żeby realizować wartości, ale wartości nie dla wartości, tylko dla pewnego celu. Dla nas chrześcijan, dla katolików, tym celem jest świętość. I myślę, że nauczyciele, wychowawcy powinni mieć odwagę mówić swoim uczniom, że to jest cel życia człowieka, który przyznaje się do Jezusa Chrystusa, świętość. I o to właśnie według mnie chodzi w pismach ojca Jacka Woronieckiego.
Właśnie o to chodzi w wychowaniu. Wychowujemy dla wieczności, często się o tym nie pamięta. Jeszcze pytanie, ponieważ za nami Dzień Odzyskania Niepodległości. Jakie znaczenie dla wychowania ma kształtowanie patriotyzmu? Jak mówić młodzieży żyjącej w tak zwanej globalnej wiosce o miłości ojczyzny?
Należy mówić w sposób rzetelny, uczciwy i prosty. Chodzi o to, że patriotyzm to po prostu umiłowanie ojczyzny. Nie jestem zwolenniczką formułowania takiego terminu nowoczesny patriotyzm, bo to by znaczyło, że jest jakiś przestarzały patriotyzm, który już jest nieaktualny. Sądzę, że patriotyzm od czasów Sparty oznacza to samo. To jest poświęcenie dla ojczyzny wtedy, kiedy ojczyzna tego wymaga, kiedy jest taka potrzeba. I umiłowanie ojczyzny w wykonywaniu codziennych obowiązków, w byciu dla rodziny, bo ojczyzna zaczyna się w rodzinie. W języku polskim w sposób szczególny jest uwidocznione, czym jest ojczyzna. Ojczyzna, ojcowizna, ojciec. A zatem ojczyzna to jest coś bardzo bliskiego. To jest coś, co jest wspólne z moim ojcem i dziedzictwem. A więc ojczyzna to najpierw rodzina, potem szersza grupa, aż do tej grupy, którą nazywamy narodem. Ale oczywiście młody człowiek na miarę wieku, musi mieć wiedzę o tym, czym jest ta jego ojczyzna, jak wyglądają dzieje i tutaj nieocenioną pomocą może być książka Feliksa Konecznego, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. Młody człowiek musi mieć pewną wiedzę o przeszłości Polski, a jednocześnie w domu poprzez kultywowanie tradycji i poprzez miłość wyrażaną również werbalnie, ale także zaangażowaniem społecznym. Młody człowiek uczy się, że to, co stanowi przeszłość, to jest nasze dziedzictwo i to nie ma znaczenia, czy to dziedzictwo jest chwalebne, czy bolesne. To jest nasze dziedzictwo i dlatego, że jest nasze, dlatego godne jest miłości. I to jest oczywiście w prostej linii, w naszej kulturze ma to ścisły związek z chrześcijaństwem.
Właśnie to świetnie udało się Feliksowi Konecznemu uchwycić w Dziejach Polski opowiedzianych dla młodzieży. Ten niezwykły związek między wiarą i tożsamością narodu.
To jest prawie truizm, to jest oczywiste, tylko myślę, że pewnie nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że nie da się oderwać Polski od chrześcijaństwa. Ale również wyraża się to w tym, że jeżeli jestem chrześcijaninem, to kocham swoją ojczyznę i oddaję jej należną cześć, bo to wynika z czwartego przykazania. Z miłości i czci do swoich rodziców, a to rodzice, to im zawdzięczam to, że jestem Polakiem i że jestem tu, w tym miejscu na ziemi. I pomimo, że mogę wybrać, mogę to miejsce porzucić, dlatego że chcę, czy dlatego że muszę, mam taki wybór, ale mimo wszystko jest to moje dziedzictwo i książki właśnie takie jak Feliksa Konecznego, adresowane specjalnie do młodzieży, uczą tego wielkiego umiłowania. A tomik poetycki Bartymeusz i inni uczy przywiązania, takiego przylgnięcia, pełnego miłości, przylgnięcia do Słowa Bożego, do Jezusa Chrystusa. I to jest takie obopólne działanie. Jeżeli przylgniemy do Jezusa, do Boga, w którego wierzymy, to tym samym będziemy wierni ojczyźnie i będziemy ją kochać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy panią Małgorzatę Sagan. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Raz jeszcze dziękujemy bardzo pani Małgorzacie Sagan za spotkanie. Drodzy słuchacze, w rozmowach telefonicznych pytali państwo o nowości poświęcone medycynie świętej Hildegardy. Niedawno ukazała się książka doktora Wigarda Strzelowa Kuchnia świętej Hildegardy. Święta Hildegarda od dzieciństwa, mając słabe zdrowie, nauczyła się uważnie przyglądać naturze i w niej szukać ratunku. Dzięki swym dziełom medycznym, intuicji lekarskiej i współczuciu wobec ludzkiej niedoli zyskała sławę pierwszej europejskiej lekarki. Wykorzystanie ziół leczniczych oraz odpowiednie przyrządzanie potraw i leków według jej wskazówek pozwalają wrócić chorym na drogę zdrowia. Książka Kuchnia świętej Hildegardy zawiera ponad 100 przepisów na dania oparte o medycynę świętej z Bingen. Dania jarskie, mięsne, rybne oraz desery. Warto korzystać z tych przepisów w czasach, gdy 80% społeczeństwa cierpi i umiera na tzw. choroby cywilizacyjne. Choroby, które są niemal zupełnie nieznane w społeczeństwach ubogich, nie mających problemów z krążeniem, cukrzycą ani depresją. Lekarze dysponują co prawda tysiącami nowych specyfików, ale wiele z nich jest bezskutecznych, gdy organizm jest źle odżywiany. Dlatego warto sięgnąć po książkę Zbigniewa Nowaka Zioła, które podbiły medycynę. W roślinach tkwi od wieków wielka siła przywracania zdrowia. Są one miniaturowymi laboratoriami, w których zachodzą skomplikowane procesy chemiczne. Jak mawiał wielki starożytny ojciec medycyny Hipokrates, lekarz leczy, natura uzdrawia. Książka Zioła, które podbiły medycynę, zawiera informacje o kuracjach ziołowych na wiele dręczących nas współcześnie problemów. Od utraty odporności, przez cukrzycę, nadwagę, pomiażdżycę i depresję. Ostatnia z naszych propozycji to doskonała publikacja dr Teresy Szpytmy pod tytułem Rak nie czyta książek. Autorka, wykorzystując kilkadziesiąt lat doświadczenia w krakowskim Centrum Onkologii, przekłada trudną wiedzę naukową na życie praktyczne. Bogate doświadczenie zawodowe autorka zawarła w przystępnej formie poradnika, który ostrzega, jaki tryb życia sprzyja chorobie nowotworowej i wskazuje czynniki ryzyka tak oczywiste jak picie czy palenie, ale również otyłość, nerwowość i przeciążenie organizmu. Najważniejszą zaletą książki Rak nie czyta książek jest jednak pozytywny program, jak mobilizować się do walki z rakiem i wspomagać specjalistyczne sposoby leczenia onkologicznego. Drodzy słuchacze, na koniec powtórzmy jeszcze tytuły omawianych książek. Bartymeusz i inni, naszego dzisiejszego gościa, pani Małgorzaty Sagan, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Topsy i Lupus Zofii Kossak, Katolicka etyka wychowawcza w szkole wychowania oraz Macierzyńskie serce Maryi ojca Jacka Woronieckiego, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego, Kuchnia świętej Hildegardy, Wigarda Strylowa, Zioła, które podbiły medycynę, Zbigniewa Nowaka oraz Rak nie czyta książek, dr Teresy Szpytmy. Drodzy Państwo, a teraz konkurs dla uważnych słuchaczy. Czy zapamiętali Państwo, który prymas tak pochlebnie wyrażał się o programie wychowawczym ojca Jacka Woronieckiego? Prosimy o telefony pod numer 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, 81 534 99 66, drugi numer 81 743 75 15. Osoba, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi, otrzyma nagrodę książkową. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.